Więc, drodzy bracia i siostry, jak pamiętamy, dotarliśmy do wersetu 6 w Zachariaszu, 11 rozdziale. Powtórzę ten werset. Dlatego nie będę się więcej litował nad mieszkańcami tej ziemi, mówi Pan. Oto ja wydam tych ludzi każdego w rękę bliźniego jego i w rękę króla ich i zrujnują ziemię, a nie ocalę z ręki ich. Mieszkańcy tej ziemi, wydani w rękę bliźniego i króla. To nie są oczywiście absolutnie wszyscy ludzie, którzy żyją na ziemi, lecz, jak podaje to brat Johnson, ci zgodni z obecnym porządkiem rzeczy. Czyli zdecydowana większość ludzkości, no bo kto nie jest zgodny z obecnym porządkiem rzeczy wśród ludzi, którzy żyją na ziemi? Tylko lud Boży nie powinien być zgodny. Bo żyjąc w tym świecie, mamy żyć według zasad Królestwa. Trudna sprawa. Żyć w innym świecie niż zasady, które w tym świecie obowiązują, prawda? Mamy żyć tak, jakbyśmy byli w Królestwie, a żyjemy w warunkach, gdzie tego królestwa póki co nie ma, ale kierować się mamy innymi rzeczami. I w wersecie 6 Bóg zapowiada sprowadzenie na nich wielkiego ucisku. Tutaj akurat ujętego, że wyda, to jest właśnie ciekawe, dlatego cenię sobie stare testamentowe rzeczy, bo Bóg mówi ze swojego punktu widzenia, jak to będzie wyglądało. Wyda każdego w rękę jego bliźniego i jeszcze w rękę jego króla. I wszyscy wspólnie zrujnują ziemię, czyli obecny porządek rzeczy. Inne miejsca, gdzie mamy te rzeczy zapisane, są liczne. Jak zwykle, żeby nie czytać wszystkiego, przeczytam tylko pierwszy. Jako, że Zachariasz jest obok, to może Zachariasz 8:10. Gdyż przed tym czasem ani praca ludzka, ani praca zwierzęcia nie była wynagradzana. Czy kto wychodzi, czy kto przychodził, nie był bezpieczny od wroga. Bo ja podjudzałem wszystkich ludzi, jednych przeciwko drugiemu. Oczywiście to podjudzanie nie oznacza, że Bóg specjalnie podjudza, tylko Bóg podaje prawdę. Prawda demaskuje różnego rodzaju nieprawidłowe rzeczy. Ludzie, którzy w wyniku prawdy widzą, jak byli źle traktowani, jak była prawda nierespektowana, zaczynają być tym samym faktem pobudzani, no, podjudzani, tak to jest powiedziane, do domagania się swoich praw. Gdy domagają się swoich słusznych praw, często przesadzają z tymi domaganiami i zaczynają się domagać niesłusznych praw. Zabierają innym ich prawa. Ci inni, pozbawieni swoich praw, szukają odwetu. I tak to wszystko się nakręca. Myślę, że nie będę czytał jeszcze innych. Tam mamy Zachariasz 14:13, Izajasz 9:19 oraz 19:2, jak również Ezechiel 38 od 21 do 23. Ale ja tutaj się przeczytam akapit z brata Russella z 4 tomu parauzyjnego, strona 272 i wchodzi na trzecią stronę, gdzie jest mowa o przygotowaniu żywiołów słowecznych do wielkiego ognia. Akurat brat Russell używa też sformułowania o jednej ręce bliźniego podniesionej na drugiego. Posłuchajmy tego. To jest strona, tak mówię, 272, czwarty tom parauzyjny, brat Russell. Rozglądając się wokół siebie, dostrzegamy żywioły, przygotowujące się na ogień owego dnia, na ogień gniewu Bożego. Samolubstwo, wiedza, bogactwo, ambicja, nadzieja, niezadowolenie, strach, rozpacz stanowią czynniki, których wzajemne tarcie już niebawem doprowadzi do rozpalenia gniewnych namiętności świata i spowoduje, że rozmaite żywioły społeczne, rozpalone ogniem, stopnieją. Rozglądając się po świecie, zauważamy, jakie zmiany zaszły w związku z tymi namiętnościami na przestrzeni minionego stulecia, a zwłaszcza w ciągu ostatnich 40 lat. Dawne zadowolenie wynikające z zaspokojenia opuściło wszystkie klasy, bogatych i biednych, mężczyzn, kobiety, wykształconych i niewykształconych. Każdy jest niezadowolony. To dziwne, że już wtedy, że producent widział, tyle lat minęło, a dzisiaj chyba powiemy to samo. Że ludzie są cały czas niezadowoleni, chociaż jest im o wiele lepiej niż wtedy. Wszyscy samolubniej, coraz gwałtowniej domagają się swoich praw. Albo ubolewają z powodu bezprawia. A zaiste jest to bezprawie, straszliwe bezprawie, które trzeba naprawić. A prawami trzeba się cieszyć i je respektować. Lecz nasze czasy, czasy wzrostu wiedzy i niezależności, cechują się skłonnością do jednostronnego spojrzenia, jednostronne spojrzenie, do zwracania ważnej uwagi na własne interesy przy jednoczesnym lekceważeniu strony przeciwnej. Według przepowiedni proroka, pewnie nawiązuje do Zachariasza, chociaż się nie powołuje osobiście na niego, według przepowiedni proroka doprowadzi do końca do tego, że ręka każdego człowieka obróci się przeciwko bliźniemu, co stanie się bezpośrednią przyczyną wielkiej, ostatecznej katastrofy. Wobec zdecydowanego przekonania o posiadaniu praw osobistych, Słowo Boże i opatrzność oraz lekcje z przeszłości poszły w niepamięć, co uniemożliwia ludziom wszystkich klas obranie mądrzejszego i bardziej umiarkowanego kierunku postępowania, kierunku, którego nawet ci nawet nie są w stanie dostrzec, gdyż samolubstwo zaślepiło ich do tego stopnia, że nie widzą niczego, co nie pasuje do ich stereotypów. Żadna z klas nie potrafi bezstronnie uwzględniać dobra i praw innych. Złota reguła jest powszechnie lekceważona. a złota reguła to sprawiedliwość inaczej. A brak mądrości, podobnie jak i niesprawiedliwość takiego postępowania, stanie się niebawem oczywista dla wszystkich klas, gdyż wszystkie klasy będą straszliwie cierpieć w czasie ucisku, z tym, że bogaci, jak informuje nas Pismo Święte, będą cierpieć najbardziej. To był cytat brata Russella, który wtedy opisywał warunki na ziemi. One od tamtego czasu tylko stały się jeszcze bardziej prawdziwe. I po tym cytacie brata Russella dam jeszcze jeden z Biblii, który mówi o karze dla chrześcijaństwa za lekceważenie boskiej prawdy. Jak się czyta Jeremiasza, bo jego mam na myśli, Jeremiasza 6 od 13 do 20, to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że opisuje znacznie szersze kręgi chrześcijaństwa niż tylko tak zwany duży i mały Babilon. Zobaczmy Jeremiasz 6 rozdział od 13 do 20. Niechęć do respektowania boskich zasad. Wbrew wszystkiemu. Jeremiasz 6 od 13. Gdyż od najmłodszego do najstarszego wszyscy myślą o zysku. Zarówno prorok, jak i kapłan, wszyscy popełniają oszustwo. I leczą rany swojego ludu powierzchownie, mówiąc: pokój, pokój, choć nie ma pokoju. Czy się wstydzą, że popełnili obrzydliwość? Oni nie potrafią się wstydzić. Nie umieją także się rumienić. Dlatego padną wśród tych, co upadają. Znowu tutaj skorygowałem tłumaczenie według kodów. Dlatego padną wśród tych, którzy upadają w czasie nawiedzenia mojego, potkną się, mówi Pan. Tak mówi Pan, przystańcie na drogach i patrzcie, pytajcie się o dawne ścieżki. Która jest droga do dobrego i chodźcie nią, a znajdziecie odpoczynek dla waszej duszy. Lecz oni odpowiedzieli, nie pójdziemy tą starą drogą. Postanowiłem też nad wami stróżów, aby wołali. Uważajcie na głos trąby. Lecz oni odpowiedzieli, nie będziemy uważali. Dlatego słuchajcie narody i uważajcie pasterze ich trzód. Słuchaj ziemi, oto ja sprowadzę na ten lud nieszczęście jako owoc ich zamysłów, bo na moje słowa nie zważali i pogardzili moim zakonem, albo prawem, bo zakon i prawo to samo. Na cóż mi kadzidło, które pochodzi z Saby i kosztowne korzenie z dalekiej ziemi? Wasze całopalenia nie podobają mi się, a wasze krwawe ofiary nie są mi miłe. Tyle z Jeremiasza, który wyraźnie opisuje niechęć do pójścia dawnymi ścieżkami, jakie Bóg pokazał. Zgodnie z Sofoniaszem 2:3 lud Boży, czyli ta mała garstka, która ma nie żyć zgodnie z zasadami tego świata, może liczyć na pewną ochronę. Wiemy, co pisze w Sofoniasza 2:3. Cofnijmy się trochę do tyłu i już będziemy go mieli. Sofoniasz 2:3. Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może ukryjecie się w dniu gniewu Pana. Czyli wszyscy pokorni, którzy pełnią prawo, szukają sprawiedliwości i pokory, może się ukryją. Nie będę tu tego komentował, myślę, że najlepiej skomentuje to brat Russell. Biorę to z brata Russella, tak zwane pokłosie żniwa. W angielskim są takie trzy tomy, których nie mamy w ogóle w języku polskim. Pokłosie żniwa, gdzie były zabrane różne wykłady brata Russella z całej parauzji. Słowo ukryjecie się, chodzi o to właśnie, ukryjecie się w Sofoniasza 2:3, oznacza ochronę, zasłonę, osłonę. Niekoniecznie oznacza, że Bóg będzie szczególnie chronił i osłaniał takie osoby, ponieważ gdyby o to chodziło, zostało to by stwierdzone jednoznacznie, bez słowa może, a tam jest może ukryjecie się. Wnioskujemy z tego, że stosunkowo niewielu kroczyło w przeszłości i będzie kroczyło w przyszłości ścieżkami sprawiedliwości i równości, prawości, na ile to jest możliwe we wszystkich sprawach życia, unikając pychy, ostentacji i chełpliwości oraz rozwijając cichego i spokojnego ducha. Tacy w naturalny sposób będą oczywiście osłonięci w trakcie tych wydarzeń w rodzinie ludzkiej, chronieni przed większością konfliktów i jadowitego, morderczego ducha tych czasów, o których Pismo Święte stwierdza: nie będzie więcej pokoju temu, który wychodzi, ani temu, który wchodzi, bo ręka każdego człowieka będzie przeciwko bliźniemu. Znowu ta aluzja. Pysznym, chełpliwym, nieliczącym się z nikim i pozbawionym sumienia przez pewien czas może się powodzić, lecz w ten sposób zwrócą na siebie uwagę, w wyniku czego będą następnie cierpieć, gdy ograniczenia obecnych czasów ustąpią miejsca bezprawiu opisanemu w Piśmie Świętym. Zatem z tego wynika, tak, że wydanie każdego w rękę drugiego oznacza dozwolenie, by samolubstwo i chciwość jednego człowieka, który myśli tylko i wyłącznie o własnych korzyściach, dokonały zniszczenia drugiego człowieka, który tak samo robi. Też myśli tylko o sobie i własnych korzyściach. I dlatego się wzajemnie wyniszczą. Tak samo gwałci zasadę sprawiedliwości, czy tak zwaną złotą regułę, aż cała ziemia będzie zniszczona. Ale werset 6 i to mu podkreślałem, wyczytałem, mówi jeszcze o wydaniu tych ludzi w ręce króla. Nie tylko jeden drugiego, tylko w ręce króla. Co to za król? No i tutaj brat Johnson nam pomoże. Szósty tam epifaniczny, no jeszcze daleka do niego droga, piąty wyjdzie niebawem, ale ten jeszcze. Ale ten jest następny w kolejce, bo idziemy według numeracji. Wszystkie dziury, jakie są teraz, będą zatykane. Jeśli Pan będzie chciał, oczywiście, żeby tak dalej było. Szósty tam epifaniczny, strona 634. Podam, bo może ktoś sobie po angielsku znajdzie, albo kiedyś odszuka. Są oni wydawani w rękę króla, tu już komentuję tego Zachariasza wprost. Są oni wydawani w rękę króla ich przez dostanie się pod władzę i kontrolę swej własnej klasy pod względem organizacyjnym. I tak, kapitaliści wpadają pod kontrolę swych kapitalistycznych organizacji. Pracownicy pod kontrolę swych pracowniczych organizacji. Politycy pod kontrolę swych politycznych organizacji. Duchowieństwo pod kontrolę swych religijnych organizacji. W ten sposób organizacja każdej grupy staje się królem tej grupy. W tym zorganizowanym stanie społeczeństwo, ziemia, będzie uderzana bez wybawienia. Czyli w ten sposób organizacja każdej grupy staje się królem tej grupy i wyniszcza swoich własnych członków. I tak będzie jeden przeciwko drugiego i różnego rodzaju organizacje będą niszczyć tych, którzy są ich członkami, czyli znowu bardzo nielogiczne, albo swoich własnych, no ale to chodzi dlatego, że ci, którzy organizacjami przewodzą, nie myślą o tychże członkach. Dostanie się pod kontrolę takich organizacji przez tych, których ona zrzesza, to kolejny potężny wpływ w kierunku niszczenia człowieka, resztę obrazu Bożego w nim, gdyż organizacja zmusza swoich członków do zapominania o wielu zasadach, chociażby zwykłej przyzwoitości i sprawiedliwości. Trzeba się ślepo poddać królowi, swym organizacyjnym królom, politycznym, gospodarczym, religijnym, którym się zawdzięcza pozycje, dochody, pracę, lepsze perspektywy w przyszłości. I teraz możemy sobie zadać pytanie, co dzieje się z resztkami obrazu Bożego w człowieku, co dzieje się z człowiekiem, jego moralnością, który jako pracownik musi bronić interesy swojej firmy, bez względu na to, czy firma ta ma rację, czy nie ma racji. Bo na przykład zbudowy naszego domu. Zabudliśmy okna i drzwi, przyjechał pan z firmy, która miała te okna i drzwi nam wstawić, zrobił sobie wymiary, wszystko pomierzył, potem zamówienie sporządził, no pan podpisze zamówienie. No to podpisałem zamówienie, że zamawiam te okna i drzwi u niego, żeby mi wstawił. On popełnił błąd w obmiarach i gdy przyszło okna i drzwi, jedno okno było za małe. No i w ramach dyskusji z tymże panem, prawda, on najpierw namawiał do tego, żeby to mniejsze wziąć, zamurują otwór, żeby go tam zmniejszyć, ale no mniejsze okno będzie jedno, nie pasowało do reszty tam. To tylko 10 cm, mówi mniej. No ale jak to nie udało, to on mówi, ale pan podpisał na zamówieniu takie wymiary. No podpisałem. No ale ja tych wymiarów mu nie podałem. Przecież on przyjechał, po to przyjechał na miejsce, żeby on, ale zobaczmy jak przerzuca, prawda? Żeby jego firma nie poniosła organizacji, bo jego szef, no będzie z niego niezadowolony. Wobec tego ja podpisałem. Gdybyśmy poszli do sądu, to może by nawet wygrał w tym sądzie świeckim. Ja byłbym winny. Podpisałem zamówienie, a tam były te wymiary pomylone. No ale przecież jak jestem w stanie to sprawdzić? Przecież po to przyjeżdża pan i robi obmiar własny, żeby on odpowiadał za wymiary, ale potem pan podpisał, a to odpisze. Albo przypadek człowieka, który kupuje samochód, zanim dojedzie do domu, płyn z klimatyzacji się wykapał. Gdy wraca do salonu z reklamacją, że płyn z klimatyzacji wykapał, zanim do domu dojechał, panu pokazuje, ale pan podpisał, że pan odebrał sprawny samochód. Podpisał pan, odbił sprawnego samochodu. No to prawda, podpisał. W sądzie znowu wygrali. No ale on broni interesu firmy. Firma nie chce ponosić odpowiedzialności za to, że zrobiła tak czy owak. Albo pracownik firmy ubezpieczeniowej, który widzi ewidentną szkodę po burzy, po gradobiciu, po czymkolwiek, ale jego firma albo nie chce zapłacić odszkodowania w ogóle, albo chce zapłacić jak najmniej. A rola pracownika jest jaka? Czego król jego oczekuje od niego? Żeby tak jakoś to znała, żeby nie płacić, albo płacić jak najmniej, jak już nie da. I tam się czepia różnych rzeczy. A tutaj pan tak zrobił, ale to się nie kwalifikuje, a trzeba było to zgłosić wcześniej może, albo później, albo tu pan może, nie wiem, coś tam próbują odeszukać. Każdy, kto z firmami ubezpieczeniowymi miał do czynienia, to czasami miło wspominają, że wypłacili bez problemu, a czasami mają ludzie walki kilkuletnie o to, żeby uzyskać to, co się niby im należy. A weźmy polityka, który należy do jakiejś partii i w każdej sprawie związanej z działalnością swojej partii, co się od niego oczekuje, że będzie miał zdanie zgodne z linią partii. jakby sobie pozwolił na własne zdanie, to nie będzie raczej długo członkiem tej partii. Najpierw tam sąd partyjny się nad nim zbierze, może dadzą mu na początku tylko upomnienie, albo od razu go usuną. Więc jak się pojawia jakiś problem, polityczny i tam coś omawiają w telewizji, to wystarczy zobaczyć, z jakiej partii jest mówcy. Ja już wiem, co on powie. Jego zdanie nie ma znaczenia prywatne. Ja nie sądzę, że wszyscy mają zawsze w każdym szczególe takie same zdanie. Ale muszą mieć. To jest niszczenie człowieka. A jak się czuje, albo jak niszczy się moralnie członek jakiegoś kościoła lub ugrupowania religijnego, kiedy widzisz w jego grupie religijnej nie wszystko jest tak, jak być powinno. Ale jeśli się sprzeciwi, jeśli zwróci na to uwagę, to narazi się na niekorzyści z tym związane. Straci urząd, jeżeli miał. Straci przyjaźń wielu osób. Straci dobrą opinię o innych członków tej samej grupy, którzy niczego złego nie widzą, albo najczęściej tylko udają, że nie widzą, bo chcą dobrze spać w nocy, to oni udają, że nic nie widzą. Więc on udaje razem z nimi. A jak rozmawia prywatnie z kimś, do kogo ma zaufanie, to powie o tym, co naprawdę widzi i co mu leży na sercu. Powie. Ale na końcu tej rozmowy doda, do mnie tak mówił, brat pielgrzym, bracie Adamie, tej rozmowy nie było. Porozmawia ze mną, bo wiedział, że ze mną może sobie porozmawiać, o co go boli, ale tej rozmowy nie było. Mam o tym zapomnieć. I na zewnątrz, w najlepszym wypadku dalej nic nie robi z tym złem, który widzi, a w najgorszym aktywnie popiera. To, o czym bo mnie mówił, że jest nie tak. Inni, który widzi, że zasady prawdy to jedno, a praktyka to coś zupełnie innego, w odpowiednim towarzystwie też da temu wyraz, ale jakoś, żeby się usprawiedliwić, że nic nie robi, to doda, co ja mogę? Ja nic nie mogę. I dalej popiera te czy inne przejawy zła, o których wie, że są złe, ale boi się króla. Sam byłem świadkiem pewnej rozmowy, gdy byłem ze sługą w pewnym zborze. W szatni jedna siostra mówi do drugiej siostry, co się nie podoba w jej własnym zborze. I mówi, ja bym powiedziała o tym zborowi, ale się boję przewodniczącego. Bardzo jakiś ostry jest przewodniczący, którego się wszyscy boją. Wobec tego, jakby coś powiedziała, to od razu by dostała naganę, przytyk, wobec tego. Ale gdyby miała odwagę ona i pewnie jak ona widzi zło, to pewnie kilka innych osób też widzi. To albo sobie wybraliby innego przewodniczącego w tym zborze, albo go w ogóle by nie wybierali i by nie mieli problemu. A tak? Pogadają sobie, prywatnie do siebie, pocieszą się. No ale jak ja to słyszę, to człowiekowi, to, bo tak w kościele katolickim mogłoby być. Tak się na księdza właśnie mówi, ale co zrobimy z tym księdzem? No to w droga daleka, prawda? Zanim wywalczymy jakieś tam poprawy czy przemyśliny, oprócz tego wiadomo, kogo dadzą drugiego, bo oni nie mają wpływu na tego księdza. Tak przyjdzie z karty, a ten pójdzie do innej parafii, tak się wymienią. Ale żeby lud Boży aż taki już był uciemiężony, że tylko mogą sobie powzdychać do siebie wzajemnie, jak nikt ich nie słyszy? Albo sobie wyobraźmy, jak się musiał czuć brat, który wszyscy rok temu prowadził na zebranie świadectw na konwencji, kiedy brat Stanisław Ozimek składał rezygnację. Powiedział wcześniej, że będzie ją składał, więc wiedziano, że będzie składał. I brat, który w tym dniu miał pecha prowadzić zebranie świadectw, otrzymał polecenie, żeby go pilnował, żeby za dużo nie powiedział. Każdy widział, jak to wyglądało, albo może sobie posłuchać, bo wtedy jeszcze było to w internecie i było nagrywane. Ale co się stało, z jakim trudem ten brat to robił, jaki stres przeżywał, żeby się dobrze wywiązać z tego zadania, które od niego nałożono, tylko on sam może powiedzieć, jak ktoś od niego zapyta, jak on się moralnie z tym czuł. Ja sam przeżyłem takie coś w tym roku jako tłumacz na konwencji. Kiedy musiałem po polsku powtarzać to, co brat mówił po angielsku, a co to musiałem powtarzać po polsku, było sprzeczne z tym, co ja znam na tematy prawdy i czego nie chciałbym braciom mówić wobec tego. Na przykład nie chciałbym braciom mówić, że Rzymian 5.1 dotyczy stanu poświęcenia. Tylko dlatego, że Rzymian 5.2 dotyczy poświęcenia, bo taka była argumentacja. Ja musiałem to powtarzać, to byłem tłumaczem, taka była moja rola, ale to jest służba, ja tu nie pracuję jako urzędnik. Gdybym pracował i wystawiał rachunek, proszę bardzo, ja powtórzę wszystko, co tam mówicie. 200 zł za wykład, czy 250 zł za tłumaczenie wykładu. Zrobiłem swoje, rachunek wystawiam, idę do domu, ale to jest służba, gdzie ja się utożsamiam z tym, co robię. Tak? To jest mój czas poświęcony, więc ja nie chcę powtarzać błędnych rzeczy. Mamy tak pięknie opisane, Rzymian 5.1, z komentarzami w nawiasach, Baton Johnsona, członka gwiezdnego, jakie tam usprawiedliwienie jest, prawda? Czy to jest stan poświęcenia, czy usprawiedliwienia? Rzymian 5.1 dotyczy poświęcenia, bo Rzymian 5.2 dotyczy poświęcenia. Co ma jedno z drugim do związku wspólnego? Rzymian 5.2 dotyczy poświęcenia, ale 5.1 dotyczy usprawiedliwienia. Albo to było taki problem miałem w Gliwicach, a w Rzeszowie musiałem mówić o tym, że jest embargo na zasłudze ze strony poświęconych obozowców Epifanii i młodocianych godnych, ale chodzi głównie o obozy Epifanii. Chociaż to jest prawda, w roku 1999 ustanie brata Hedmana pisze, że nie ma takiego embarga. No i ja wiem, że nie ma, a muszę mówić, że jest. Potem musiałem też za chwilę mówić o tym, że obóz Epifanii musi umrzeć w całości do Nowego Przymierza. Może i tak. Ale znowu sugestia jest brata Jolego, że raczej część przeżyje. Ale argumentacja jest taka, że musi umrzeć, bo ma przypisaną zasługę. A my wiemy, że nie ma przypisanej zasługi, bo ma tak zwane poczytane przypisanie, a w poczytanym nie ma rzeczywistego przypisania, więc nie ma, skąd nie ma embarga. I po tym doświadczeniu powiedziałem sobie nigdy więcej. Nigdy więcej nie pozwolę sobie stanąć w takiej sytuacji, w jakiej stanąłem wtedy, kiedy musiałem mówić rzeczy w niezgodę z moim zrozumieniem prawdy paradoksyjno-epifanicznej. Dlaczego nigdy więcej sobie powiedziałem? Bo wszystko, co robimy bez przekonania, bez wiary co do słuszności danej rzeczy, jest grzechem. A musiałem, mam nadzieję, że Pan mi to wybaczy, bo znalazłem się w takich warunkach, że trudno było mi zejść ze strady. Już proponowałem, że bratu Danowi po jednym wykładzie zmianę tłumacza, ale nie chciał. Ale no i tak dotrwałem do końca, ale nigdy więcej nie chciałbym się w takiej sytuacji znaleźć i już im powiedziałem, że się nie znajdę. Więc Rzymian, tak? Rzymian 14:23, zobaczmy, to jest werset, który nie wiem, no mamy go napisanego, ale jak się nad nim zastanowimy, że według tego wersetu, to my sami się wyniszczamy i to robimy na każdym kroku. Rzymian 14:23. On tam mówi o tym jedzeniu, ale zobaczmy jego argumentację, nie chodzi o jedzenie. Chodzi o jego argumentację, dlaczego jest z takim, z tym może być problem. Lecz ten, kto ma wątpliwości, gdy je, no bo je, a myśli, że nie powinien jeść, bo to jest ofiarowane bałwanom, taki był problem, wiemy. Jest potępiony, ale to już palicho z tym jedzeniem, bo nie postępuje zgodnie z przekonaniem. I ostatnie zdanie. Wszystko zaś, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Wszystko, co nie wypływa z przekonania, jest grzechem. Kiedykolwiek nam się coś widzimy, że jest nie tak, a mówimy potem odwrotnie, albo milczymy, a brat Żolik w swoim wykładzie w roku 55 powiedział, że milczenie wtedy, kiedy należy mówić i bronić prawdy, jest rewolucjonizmem. No to jeżeli widzimy złe rzeczy i milczymy, jesteśmy rewolucjonistami takimi samymi, jak ci, którzy aktywnie robią złe rzeczy. Bo lud Boży nie może milczeć. Lud Boży ma obowiązek dla czystości prawdy w takim przypadku podnieść głos, bo inaczej prawda będzie zniszczona. Tak właśnie się stało w nominalnym systemie. Organizacje te są też pokazane w Potomkach Upadłych Aniołów i Ziemskich Córek Nefilimów. Brad Johnson w roku 37, teraźniejsza prawda. Olbrzymi, którzy zginęli w potopie, przedstawiają różne organizacje rządowe, kapitalistyczne, kościelne, pracownicze, jako ciemięzców ludu. Zasada tutaj działa taka sama w każdym przypadku. Jeśli człowiek w jakiś sposób powiązany z jakąkolwiek organizacją zapomina o sumieniu, zdrowym rozsądku, sprawiedliwości, prawdzie, przyzwoitości, właściwych zasadach i jako członek jakiejś grupy jest gotowy mówić i postępować inaczej, niż czyniłby to, gdyby sam mógł o tym decydować, to już robi tutaj, podpada pod tego króla i jest niszczony. Jest to jeden ze sposobów niszczenia ludzkości, pokazany w Zachariaszu przez samego Boga. Raz, że ręka bliźniego przeciwko drugiemu bliźniemu i jeszcze król. I wszyscy zniszczą ziemię, a Pan mówi, ja nie zrobię nic. Pozwolę, żeby tak się wyniszczyli. Ale człowiek, gdyby sam decydował, to by zrobił inaczej. A że jest uwiązany jakąś przynależnością, relacjami, przyjaźniami, nie wiem, czy tam jak to by było nazywać, no to fałszuje to, co by zrobił, gdyby sam mógł decydować. Musi być lojalny jakiemuś królowi, którego ma nad sobą, bo w przeciwnym razie straci łaskę tego króla, a wraz z nią pewne przywileje, korzyści, jakie już ma, albo jakich spodziewa się w przyszłości. Jest to oczywiście zrozumiałe o ludzi tego świata. Jako niepoświęceni nie stoją po stronie prawdy, sprawiedliwości, nie szukają najpierw królestwa i sprawiedliwości jego, tylko chcą w tym życiu żyć jak najwygodniej. Nie chcą się narazić na utratę tego, co mają, tylko dlatego, że sprawiedliwość, prawda cierpi, to on w jej obronie narazi się na utratę tego, co ma z takiej korzyści. No to jest zrozumiałe u ludzi tego świata. Ale u ludzi poświęconych, którzy uważają się za obywateli przyszłego królestwa, nie jest to zrozumiałe, bo w ten sposób dajemy dowód, że nie jesteśmy. Nie nadajemy się na obywateli przyszłego królestwa, bo nie postępujemy według zasad, jakie będą wtedy obowiązywać. A tylko przecież od tego zależy nasze zwycięstwo lub porażka w drodze do Kanaanu. Idziemy do Kanaanu i mamy żyć tak, jak w Kanaanie Bóg oczekuje. Chociaż jesteśmy jeszcze przed Kanaanem fizycznie, dosłownie. Tyle w moim temacie, wykładzie wydanie w ręce bliźniego i króla. Dziękuję Baterstwu za uwagę w tej części i teraz przejdziemy do części drugiej. Tylko część drugą widzę, że mam chyba w necesserze. Dobrze, chwila przerwy. miało nie być przerwy, ale się sama zrobiła z powodu tego, że musiałem zmienić notatki, więc te odkładamy. I teraz te pytania, które dostałem od brata Mirka, jakie zbudować, nie wiem, czy jest tak, jakieś były wrzucane do jakiejś skrzyneczki, albo gdzieś, nie wiem, jak to zbór ma. W takiej kolejności, jaką jak brat Mirek mi je przysłał, w takiej je omówię. Pytanie pierwsze było następujące. W jakim piśmie brat Barbur napisał, że krew Jezusa ma takie znaczenie, co krew muchy przybitej do ściany? W jakim to było piśmie? Było to w piśmie, którego stronę tutaj tak wydrukowałem. Mogę dalej pokazać, tam gdzie jest zakorzeniony. To ten, kto zadał to pytanie, ja to zostawię, prawda? Nie musi się ujawniać ten ktoś. Jak chce, może się ujawnić, ale nie musi. Ja zostawię tutaj i sobie może wziąć. To jest oryginał po angielsku oczywiście. Z tym, że to nie zostało tak powiedziane dosłownie przez tego Barbura. Odszukałem oryginał tej wypowiedzi. To był sierpień, rok 1878. Czasopismo o polskiej nazwie Zwiastun Poranka. Razem z bratem Russellem oni go pisali. Właściwie pisał Barbur, wcześniej już zaczął. Badusze się dołączył i finansował, a także pisał artykuły do tego samego czasopisma. I w sierpniu 1878 roku Barbur napisał artykuł, który tutaj się zaczyna w tym miejscu, Pojednanie. No ja tylko początek do tego momentu bratersku przetłumaczę. To będzie żywe tłumaczenie, jest nie takie ładne, bo nie przygotowałem polskiego ładnego tłumaczenia. Będę na żywo tłumaczył z angielskiego, żebyśmy zobaczyli, jak to było z tą muchą. On tak dosłownie nie powiedział, że krew Jezusa ma tyle samo, co wartości, co krew muchy, ale użył porównania. Zobaczmy, jak to wyglądało. No, od samego początku, żebyśmy czuli jego problem, jego punkt widzenia. Jak Chrystus dokonuje pojednania i dlaczego musiał umrzeć? Wiele teorii zostało przedstawionych, żeby odpowiedzieć na te pytania, z których żadna nie jest zadowalająca. A najbardziej wstrętną, tak używa dosłownie, obnoxious, to jest na angielski, to może sobie sprawdzić, wstrętny, ohydny. A najbardziej wstrętną ze wszystkich jest teoria zastępstwa, oparta na takich tekstach jak, i cytuję, Chrystus umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby nas przyprowadził do Boga. 1 Piotra 3,18. Albo inny werset. On został zraniony za nasze występki, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Pan położył na niego nieprawość nas wszystkich. Izajasz 53, 5 i 6. Mówi, że te wersety dały podstawę do wstrętnej teorii o zastępstwie. Co on tu rozumie przez tą teorię o zastępstwie? Słuchajmy dalej. Doktryna o zastępstwie, to znaczy karanie niewinnego zamiast winnego, czyli niewinny zastępuje winnego. To nazywa teorią o zastępstwie. A więc doktryna o zastępstwie, to znaczy, że niewinny jest karany zamiast winnego, jest niebiblijna i jest wstrętna, znowu to słowo powtarza, i jest wstrętna dla wszystkich poglądów o sprawiedliwości oraz prawdy i prawości i nieprawości. Ale czy Biblia nie uczy, że jeżeli człowiek zgrzeszył, to kapłan powinien ofiarować baranka i w ten sposób dokonać pojednania? No tak pisze. Dla kogoś, kto tylko widzi literę. To wydaje się, że tak jakby Bóg żądał ofiary baranka, żeby zadowolić naruszone prawo. Ale jest głębsze i lepsze znaczenie od tego. Spójrzmy na, i teraz mówi, monstrualną doktrynę, zmienił teraz przymiotnik, na monstrualną doktrynę o zastępstwie w jej nagiej deformacji. Ja popełniam zło, a sędzia całej ziemi tworzy prawo, że jeżeli jakaś inna istota za to będzie cierpiała, to ja mogę iść wolny. I tutaj cytat, bo bez przelania krwi nie ma odpuszczenia grzechów. Pozwólcie, że zilustruję. To się powoli zbliżamy do tej muchy. Pozwólcie, że zilustruję. Mój syn jest bardzo złym chłopcem. On zasługuje na surową karę, ale ja chytrze wpadam na plan zastępstwa. I mówię do jednego z moich sług, kiedy James, albo Jakub po polsku, kiedy Jakub ugryzie siostrę, ty złap muchę, nabij ją na szpilkę i przybij do ściany. A ja przebaczę Jamesowi. Więc to on chciał tutaj zilustrować, że w jego mniemaniu nie może niewinny umrzeć za winnego. Jak James ugryzł siostrę, to James za ugryzienie siostry ma odpowiedzieć. A nie może mucha złapana i przebita i szpilką do ściany odpowiedzieć za grzech Jamesa. O, mucha jest na ścianie, więc James nie będzie karany za to, że gryzie siostrę. I potem prowadzi dalsze różne wywody, w których się zaczyna według mnie plątać i tak dalej, ale to po prostu, że on nie powiedział, jak widzimy z tego dosłownie, że krew naszego Pana jest warta tyle, co krew muchy, no ale użył takiego porównania, żeby pokazać, że jest rzeczą według niego niebiblijną, a nawet wstrętną, tak, nawet wstrętną, twierdzić, że niewinny umiera za winnego. Najwyraźniej uważał, że człowiek nie musi być wykupiony, bo potem w dalszej części artykułu argumentuje, że cała nasza nadzieja na życie wieczne jest dzięki zmartwychwstaniu, że Bóg przewidział. Jest zmartwychwstanie, dlatego wrócimy. No ale skąd się wzięło to zmartwychwstanie, na jakiej podstawie? To on to przemilcza, prawda? I uważa, że niemożliwe, żeby to było dzięki śmierci Jezusa, bo Jezus był niewinny, za winnego nie mógł umrzeć, to zmartwychwstajemy dlatego, że Bóg tak zaplanował, Bóg tak przewidział, a nie dlatego, że Jezus umarł. To było jego sposób myślenia. Tak, zostawię tutaj pod moją Biblią i nie będę tego brał. Jak będzie ktoś chciał oryginał sobie wziąć na pamiątkę, to proszę bardzo. Pytanie drugie. Czy może brat podać, z jakiego powodu brat Łotysz został odwołany z pielgrzyma, a zbory mają go traktować jako osobę pozbawioną społeczności braterskiej? No, najlepiej, gdyby takie powody były podane w tajemniczej prawdzie do wiadomości wszystkich, no ale wiemy, że nie zostały podane. Ja nie będę ani brata Łotysza bronił, ani nie będę go atakował, ale o zasadach, jak należy postępować z takimi osobami, czuję się obowiązku powiedzieć, prawda? Najpierw mały rys, jak to było z bratem Łotyszem. Najpierw pojawiła się informacja w internecie, że został zawieszony. To akurat była nawet wtedy, kiedy miał tutaj w Lublinie usługę, bo my też tu przyjechaliśmy, bo nie mieliśmy pielgrzyma, odwołaliśmy go z jakiegoś powodu, czy nas było za mało, czy coś innego, nie pamiętam. Ale byliśmy tutaj i byłem świadkiem, jak się dowiedział o tym, bo w internecie ktoś z braci młodych przeczytał o tym fakcie i mu powiedział. Więc najpierw pojawiła się informacja w internecie, że został zawieszony, czyli tak, a później został pozbawiony funkcji pielgrzyma. A później w tajemniczej prawdzie, już tak chyba z rok czy półtora, podano informację, że jest przesiewaczem, nie podając oczywiście powodu ani dowodu jego przesiewaczych nałóg, czego nigdy wcześniejsi bracia nie robili. Jeżeli ktoś jest przesiewaczem, to objawiając go jako przesiewacza, należałoby podać jego przesiewacze nauki. Tak robi brat Johnson, tak robi brat Jolly. Mamy to w tajemniczej prawdzie. Tu mamy tylko informację, że nim jest i należy to przyjąć do wiadomości i traktować go jako takiego. Ja widziałem obydwa dokumenty, ten zawieszający brata Łotysza na początku i 6 miesięcy później, który odbierał mu urząd pielgrzyma, dał mi go do przeczytania, widziałem ich oryginały. W tym pierwszym były 2 powody jego zawieszenia, w tym drugim były 3, czyli pół roku później dołączył jeszcze 1 powód. Rozmawiałem z bratem Łotyszem telefonicznie w tym tygodniu, wiedząc, że takie jest pytanie, bo żeby o kimś mówić, no trudno, tak, mogę powiedzieć w ogólnych zasadach, ale w bardziej szczegółach zapytałem go, czy on sobie życzy, żebym podał te powody, które były podane, bo to też mówi, żeby podać. Więc też nie widzę powodów, żeby je ukrywać, więc podam braterstwu wszystkie 3 powody. Najpierw były 2. 2 pierwsze powody w tym zawieszeniu to było dążenie do objęcia urzędu przedstawiciela na Ukrainie oraz niezgadzanie się z naukami epifanicznymi. Pół roku później otrzymał zdjęcie pozbawienie funkcji pielgrzyma i tam był jeszcze dodany jeden argument, czyli powtórzone te 2 i dodany argument o niemoralności. Czyli 3 zarzuty, oczywiście bez żadnych szczegółów, 3 ogólne zarzuty, bez dowodów, no i także niestety bez szansy na obronę, co znowu jest niezgodne z zasadami prawdy, bo brat Johnson zawsze osobie oskarżonej o coś dało prawo wypowiedzi się, co ona to ma, na przykład na swoją niemoralność, co ma na obronę. Jak w przypadku każdej innej sprawy, każdy z nas musi sam zdecydować w swoim sumieniu, czy brat Łotysz to brat, czy pan. Ja uważam go nadal za brata, bo nikt publicznie nie wykazał mi, że jest winny jakiegokolwiek z tych zarzutów, a nawet gdyby był winny, to nie znam szczegółów, okoliczności. Na przykład ta sprawa o niemoralność miała miejsce podobno 38 lat temu. Jeżeli było to 38 lat temu, to ja mam pytanie, dlaczego dopiero teraz został o to oskarżony? Kto mu dawał marszuty przez 38, a może nie 38, przez parę lat, żeby pomimo niemoralności, którą ma, jeździł po bracie? To wtedy ja bym miał takie pytanie. Także ja osobiście nie widzę, żeby był przysiewaczem. Jeżeli nim jest, to jako pielgrzym, tak zwany sługa generalny, powinien być objawiony na łamach tajemniczej prawdy ze swoimi przesiewawczymi naukami. Natomiast osobiście widzę innych braci, którzy są wciąż uznanymi pielgrzymami, chociaż według zarządzeń Pana nie powinni nimi być, powinni być Panami. Albo z powodu wyłączenia przez ich własny zbór, tak mówią zasady prawdy, jest artykuł brata Johnsona, rok chyba 57, nie ma go w polskim podobno. Gdzie tłustym drukiem tytuł artykułu: nie nazywamy wyłączonych braci. I potem zwraca uwagę pewnemu przedstawicielowi na Jamajce, że pewnego pielgrzyma amerykańskiego, wyłączonego przez jego zbór, tytułuje bratem, czego wielokrotnie już mu raz uwagę nie wolno robić, czy tam cytował naszego Pana, czy jak jest wyłączony, to będzie ci poganin celnik i tak dalej. Więc powinni być, a co nie są, albo znam też pielgrzymów, którzy pomimo atakowania publicznie okupu, dotąd nie odwołali tego ataku, nadal takimi pielgrzymami pozostają. Na przykład jest publiczna wypowiedź, że lewici wieku Ewangelii nie byli usprawiedliwieni, przy czym zdanie zostało wypowiedziane w sposób bardzo ironiczny, publicznie w Niemczech, na konwencji. Co lewita zrobił dwa kroki na dziedzińcu i już był usprawiedliwiony? Ironicznie zarzucenie nauki o usprawiedliwieniu lewitów. Jeżeli jak znamy cienie przebytku, to wiemy, gdzie było usprawiedliwienie, w bramie. Nie trzeba było chodzić po dziedzińcu wcale, żeby się usprawiedliwić. Nawet pół kroku nie było potrzeba. Wystarczyło się znaleźć na dziedzińcu za bramą i już było usprawiedliwienie. No ale ciągle próbowano dążyć, że usprawiedliwienie jest przy poświęceniu. Bo tak było w przypadku Kościoła. Ja do dzisiaj nie rozumiem, w jaki sposób umysły braci znających prawdy mogły na takie coś wpaść i do dzisiaj też słyszę takie odzywki tego typu, takie argumentowanie. Nie pojmuję, co się dzieje z takimi braci. W czasie sprawowania urzędu przez brata Herziga ja również byłem osobiście oskarżany o różne rzeczy, a że dotyczy mnie, to też mogę powiedzieć. Między innymi byłem oskarżony o życie w nieczystości, wydawanie tomów epifanicznych na własną rękę, bez porozumienia z bratem Woźnickim. Teraz muszę znaleźć. Byłem także oskarżony o próbę odciągnięcia młodzieży od ruchu i zostania wodzem tej młodzieży, o dążenie do zostania przedstawicielem na Polskę. Mam to na piśmie w swoim archiwum. Nie wiem, czy kiedyś będzie okazja to opublikować. Jak uznam, że wola Pana jest taka, żeby to opublikować, to opublikuję, no bo to wszystko w interesie prawa. Nawet są to moje sprawy prywatne. Jeżeli ktoś tam coś na mnie wygaduje, to proszę bardzo. Ja osobiście jako jednostka mogę cierpieć, to tylko może mi pomóc w moim stanowisku przed Panem. Natomiast jeżeli sprawa prawdy by tego wymagała, to oczywiście nie cofnę się przed publikacją tych rzeczy. Mam też na piśmie i to na papierze firmowym, przysłanym mailem i tradycyjną pocztą papierową w poczcie, zakaz sprzeciwiania się naukom brata Puzdrowskiego na temat usprawiedliwienia. Mam to w moim archiwum. I dostałem go od poprzedniego opiekuna wykonawczego, czyli brata Ralfa Herziga, z jego osobistym podpisem. Mam też od obecnego, tak tymczasowego opiekuna wykonawczego brata Leona Snydera kilkumiesięczną korespondencję mailową, w której ja starałem się wykazać błąd głoszonych nauk przez Puzdrowskiego, a on bronił jego nauk, cytując mi obficie z teraźniejszych prawd, mówiąc, że właśnie tam tak pisze. Gdy pytałem, w którym miejscu tak pisze, żeby podkreślił konkretne zdania, to powiedział mi, jeszcze ci mało? Tyle wykładów brata Puzdrowskiego i tyle cytatów, jeszcze ci mało? Przerwałem korespondencję wtedy. Także uważam, że mogę i powinienem powiedzieć o tym publicznie, w razie potrzeby udowodnić publikacją tych rzeczy, bo jest to na piśmie, gdyż sytuacja jest bardzo, bardzo zła w naszym ruchu i stoimy przed jakimś bardzo dziwnym momentem. Podstawowe prawdy porozumienia epifaniczne zaczynają być zmieniane. A sytuacja w ruchu fałszywie przedstawiana przez czołowych braci, czego najlepszym dowodem, najnowszym jest sprawozdanie brata Dana Herziga z jego wizyty w Polsce w tym roku, jakie we wrześniu wygłosił na konwencji w USA w Cincinnati w czasie zebrania interesowego do ogółu braci. Jest to w internecie. To obywatelstwa jeszcze nie widział, bo młodzi to mają. Ja nawet wydrukowałem. To jest sługa prawdy, który publicznie, mam tutaj dwa egzemplarze, kto będzie chciał, też to zostawię, bo może nie ma dostępu do internetu, niech sobie poczyta, co publicznie jest mówione o sytuacji w Polsce przez oficjalnych sług, którzy tu przyjeżdżają, wracają do Ameryki i takie rzeczy właśnie opowiadają braciom na temat tego, jak to jest u nas w sumie dobrze i nie ma problemu. Tyle, jeśli chodzi o tę kwestię. Pytanie trzecie. Czy opiekun wykonawczy należący do klasy obozowców Epifanii może wydawać literaturę dla klasy młodociami gomu? Takie mam pytanie. Najpierw dam cytat z angielskiej Tajemniczej Prawdy, rok 52. Znowu będzie tłumaczenie na bieżąco, czyli może nie jest zbyt gładkie. Gdy wydawca zawiera kontrakty na drukowanie, płaci rachunki, nadzoruje przygotowania do pakowania i wysyłania magazynów, przygotowuje ogłoszenia odnoszące się do świeckich etapów tejże pracy, działa jako opiekun wykonawczy. Co więcej, kiedy przedrukowuje artykuły spod pióra dwóch posłańców, działa w tej samej funkcji urzędowej, to znaczy opiekunowo-wykonawczego. Szczególnie, gdy takie przedrukowywane artykuły są używane przez braci w ich pracy publicznej. Co jest na przykład, co ma miejsce w przypadku wszystkiego, co jest w sztandarze biblijnym oraz w dodatkach. Kiedyś się także wydano takie dodatki, czyli okazjonalne, jednorazowe takie numery poświęcone jakiemuś tam tematowi, jakiemuś błędowi, który był rozprowadzany, że tak szeroko pod kościołami. Jako antytypiczny bana, wódz oświeconych przez Epifanię dobrych lewitów i młodocianych godnych, wydawca 22 października roku 1950 pisze, koryguje i poprawia. No właśnie, koryguje i poprawia. W angielskim są dwa słowa na to, my to nie bardzo czujemy różnicę. Koryguje, to znaczy, jakby na przykład zauważył, że jakiś jest błąd, przecinki zmienia, uzwykła, uskreską, a poprawia, to znaczy, że może fragmenty usunąć i wpisać nowe. W angielskim mają takie dwa słowa na poprawianie, takie typowo korektorskie i poprawianie takie, żeby zmieniać fragmenty, coś opuścić, coś dopisać. Więc jako antytypiczny bana, czyli na wódzkie typy, może pisać, korygować, poprawiać artykuły, odpowiadać na pytania, głównie dla teraźniejszej prawdy. A wszystko to ma związane z jego funkcją nauczyciela i pasterza w stosunku do Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych oświeconych Epifanią. Jako wódz całej Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych ma nawet szerszy urząd niż antytypiczny bana, ponieważ jako taki przygotowuje pewne artykuły, które są także dla Wielkiej Kompanii i Młodocianych Godnych w innych grupach prawdy i w Dużym Babilonie. A jako antytypiczny Hiram, jego funkcje urzędowe obejmują dodatkowo przygotowanie niektórych artykułów, pytań, odpowiedzi dla sztandaru biblijnego, które mają związek nie tylko z poświęconymi, ale także z tymczasowo usprawiedliwionymi i tymi w antytypicznym obozie. Czyli to też, żeby tak było dużo czytania, prawda? On tutaj mówi, że ma jako opiekun wykonawczy może tylko przedrukowywać. Szczególnie materiały tak, spod pióra dwóch posłanników, szczególnie jeżeli są one używane do pracy publicznej, no ale też nie tylko, szczególnie. Bo z tego można powiedzieć, że tutaj stawia rozróżnienie między opiekunem wykonawczym a wodzem ludu Bożego. Czyli opiekun wykonawczy jako taki nie może pisać żadnych nowych artykułów, ani nie może zmieniać niczego w tych wcześniej napisanych dla żadnej klasy. Ani dla niższej klasy, ani dla swojej własnej, a tym bardziej dla wyższej. Może tylko przedrukowywać jako opiekun wykonawczy. Bo nie jest narzędziem Pana, bo opiekun wykonawczy to funkcja biznesowa, którą wybiera tylko człowiek. Czyli odpowiedź na to pytanie, bo pytanie jest, czy opiekun wykonawczy może wydawać, tylko nie wiadomo, co pytający miał na myśli pod wydawać. Wydawać to pisać, czy przedrukowywać, prawda? Więc jeżeli rozumiemy pod wydawać, przedrukowywać, to raczej może. Tylko nie wolno mu niczego zmieniać jako opiekunowi wykonawczemu. Może przedrukować wcześniej napisane rzeczy. Tak jak brat Jolly mówił o sobie jako opiekunie wykonawczym, dzieła obydwu posłanników, brata Russera, brata Johnsona, mógł jako opiekun wykonawczy przedrukowywać. Ale jako bana, czyli wódz Młodocianych Godnych i Wielkiej Kompanii w ruchu epifanicznym, jako Hiram, także poza ruch epifaniczny i do klas niższych, i jako jeszcze wódz, którego typu nie ma dla całej Wielkiej Kompanii, nieważne gdzie ona była, to jest sługą na tak zwane na czasie, czy już wodzem ludu Bożego, nauczycielem, można go różnie nazywać, ale do tej funkcji wybiera Bóg i w tej funkcji on oczywiście pisze, poprawia dawne rzeczy, a prawdę na czasie podaje. Więc żeby móc pisać nowe rzeczy lub adaptować stare, musi być wybrany przez to przez Boga jako wódz ludu Bożego. Często nazywamy to sługą na czasie, prawda? Lub wódz, sługa na czasie, nauczyciel, jakby tego nie nazwać. Tak, żeby była pewność, że w tym celu używa go Pan i robi to w urzędzie, który dostał od Pana, a nie od człowieka. Zawsze czytamy co nieco prawdzie, prawda? Że opiekun wykonawczy to funkcja wybrana przez braci, żeby zarządzał majątkiem, wydawał czasopisma, prawda? Opiekun wykonawczy. No ktoś musi się z punktu widzenia świeckiego zająć, to taki gospodarz, prawda? Natomiast jako wódz ludu Bożego to Pan wybiera. No i tu się też zaczyna pewien problem, którego rozwiązania Państwu nie podam, ale problem zarysuję, bo go widzę, on jest. Tylko jednego widzi, drugiego nie widzi. Moją rolą jest pokazać to, co jest, to, co widzimy, natomiast, że tak powiem, to jeszcze jest w toku, zobaczymy, co z tego wszystkiego Pan nam pokaże. Ale jakie są fakty? Jak wiemy, do tej pory było tak, że za życia jeszcze tego sługi poprzedniego, ten, który ustępował i powoli czuł, że się zbliża jego koniec, Bóg pokazywał daną jednostkę w typie Starego Testamentu, Bóg pokazywał jednostkę następnej sługi. Ten sługa ustępujący miał za zadanie wśród braci, którzy z nim współpracowali, rozpoznać tę jednostkę, na którą pokazuje typ. Zwykle to nie było trudne, bo taki brat się wyróżniał swoim gorliwością, oddaniem, służbie, prawda, współpracą z tym sługą poprzednim, który ustępował. I tak, tak brat, no akurat w przypadku brata Johnsona, brat Duster go nie rozpoznał, chociaż nie jest pewne, czy go nie rozpoznał. Może rozpoznał, ale też wiedział, że Bóg sobie nie życzy, żeby on podał jego nazwisko, żeby była wielka próba później dla braci, który to sługa jest tym, którego Pan wybrał jako następnego, ale potem brat Johnson bez problemu brata Jolego rozpoznał, brat Jolly bez problemu brata Golkę, brat Golkę bez problemu brata Hedmana. I gdy Bóg podał, tak wskazał ten wybór swój, tego sługi w typie, a sługa ustępujący wymienił to nazwisko, już za ileś tam lat przed jego śmiercią było wiadomo, kto będzie następnym wyborem Pana, to mieliśmy zawsze zalecenie, mieliśmy, no bracia amerykańscy, bo my nie głosowaliśmy, prawda? Bracia amerykańscy mieli też takie zalecenie, radę dobrą i na pewno dobrą, żeby później z tego sługi, którego Pan wybrał, uczynić opiekuna wykonawczego. Że bracia przegłosowali na konwencjach, że tę samą osobę czynią opiekunem wykonawczym, żeby te dwa urzędy były w jednej osobie. Lepsza współpraca, brak nieporozumień, wszystko się zgadza, bardzo ładnie, to słuszne. Ale tak było do brata Hedmana. Co się zmieniło wraz z śmiercią brata Hedmana? Bóg przestał pokazywać swój wybór co do następnego sługi na czasie. Po czym zresztą brat Ralf Helcik, następny, prawda, pisze wyraźnie, że nie ma nic na swoje poparcie, że mógł pokazać braciom jakiś tekst biblijny, jakiś typ, cokolwiek, że on jest przez Boga wybrany jako sługa na czasie. Nie ma. Tak samo obecny brat Leon Schneider, który jeszcze jest takim tymczasowym, się nie nazywa jeszcze opiekunem wykonawczym, bo on nie został przegłosowany. Jest zasada, że musi być przegłosowany przez trzy następne konwencje, ale uznali, że to głosowanie przeprowadzą dopiero wtedy, kiedy Ralf Helcik umrze. Wobec tego, że on żyje, więc nie ma głosowania, więc on jest takim, jest opiekunem, no i właśnie nie jest, bracia go jeszcze nie przegłosowali, no ale załóżmy, że zmierza ku temu przegłosowaniu. Więc możemy go tak nazywać tymczasowym opiekunem wykonawczym. Więc on na niego też nie ma żadnego typu jako sługi na czasie. Więc co się, że tak powiem, zmieniło w międzyczasie? Teraz sobie odszukam moją następną karteczkę. Czyli tak jak mówiłem, prawda? Wraz ze śmiercią brata Hedmana Bóg przestał pokazywać swój wybór co do wodza ludu Bożego na dany czas. Ale bracia nadal wybierali opiekuna wykonawczego. Tak wybrali Ralfa Herziga i tak prawdopodobnie wybiorą brata Schneidera, kiedy dojdzie do tego głosowania. Czyli wybierają opiekuna wykonawczego i robią to pomimo tego, że Bóg nie wskazał na sługę na czasie z własnego wyboru, bo Bóg milczy. Z tego nie wynika, że oni nie są takimi sługami. Widzimy tylko, że Bóg milczy i z jakiegoś powodu nie wskazuje, kogo wybrał na wodza ludu Bożego, na nauczyciela wodza ludu Bożego, no na tego właśnie sługę na czasie. Nie ma, nie odzywa się. Milczy. Bracia wybierają opiekuna wykonawczego i na zasadzie zasady, że te dwie funkcje urzędowe powinny być w jednym człowieku, tak, w jednej osobie, czynią tego brata sługą na czasie. Ale Bóg swego wyboru nie okazał. A widzimy, że nastąpiła zmiana kolejności. Bo do tej pory opiekun wykonawczy był wybierany w osobie uprzednio wskazanej na sługę na czasie. Właśnie mogli być pewni, polski wybór. Wybierzemy go na opiekuna wykonawczego, połączy te dwie funkcje, będziemy pewni, że Bóg go używa jako nauczyciela i że będzie też dobrze zarządzał naszym majątkiem, który mamy na potrzeb prowadzenia pracy. Teraz kolejność się odwróciła. Bóg na nikogo nie wskazuje. Bracia wybierają opiekuna wykonawczego. No i automatycznie twierdzą, że on jest także sługą na czasie. Pomimo tego, że Bóg ani wtedy, ani później nie pokazuje, czy jest, czy nie jest. Bóg milczy. Mamy sytuację podobną, to mi przypomina, prawda, sytuację podobną, jaka miała miejsce przy wyborze apostoła, prawda, Macieja, kiedy apostoł, urząd apostolski, to też był urząd boski. Apostołowie, żeby Judasza zastąpić, wybrali Macieja. Jak wiemy, Bóg ten wybór zignorował, no ale pokazał, że zignorował, bo dostarczył Pawła, chociaż nikomu wprost nie powiedział. Skąd wiemy, że Paweł jest właściwym 12 apostołem tak naprawdę? No chyba tylko z tego wiemy, że no, bo używał go Bóg. Użył go więcej niż bardziej niż jakiegokolwiek innego apostoła, ale Bóg nigdzie nawet nie poinformował apostołów, popełniliście błąd, to nie ten, tylko my tak słudzy się domyślają, no i słusznie, że z Macieja użytku apostolskiego Bóg nie robił, a z Pawła robił, więc logiczny wniosek, że to Paweł miał być, a nie on. No, tak tylko na zasadzie logiki, prawda, Bóg tutaj nie skorygował, czy to z powodu taktu, czy z czego innego, ale takie są fakty. Więc jak należy to rozumieć? O co w tym chodzi? Dlaczego Bóg nie pokazuje już swojego wyboru? Czy wodzem jest ktoś inny? Czy lud Boży nie potrzebuje już żadnego wodza? jako wodza, bo wszystko, co wódz miał do dokonania, zostało już dokonane i nie, dlatego Bóg na nikogo nie wskazuje? Są to pytania, na które ja nie dam obywatelstwu gotowej odpowiedzi, bo to nie moja rola. To się dzieje na naszych oczach. To jest coś, co powinniśmy obserwować, zastanawiać się nad tym, wyciągać wnioski, żebyśmy się w tym wszystkim nie pogubili w naszym osobistym stanowisku przed Bogiem. Uważam obecną sytuację za część próby ostatnich młodocianych godnych, jeśli tacy młodociani godni jeszcze są. Ja po testu się przyznam, że nie wiem, czy są. Dlaczego skąd się biorą moje wątpliwości? Z powodu potraktowania przez Boga brata Ralfa Herziga. Żyje jako człowiek, nie żyje w swoim urzędzie. Z punktu widzenia Boga nie sprawuje urzędu. Zatem, jeżeli był ostatnim młodocianym godnym, albo to jest, czy nie jest, nie wiadomo. Sytuacja jest niepewna, jest niejasna. Kiedyś był opisywany w Wstrzemięźnej Prawdzie przykład siostry, która w pewnym momencie swojego życia, że tak powiem, zwariowała. Tak? Już jej umysł wysiadł i dostała obłąkania. I gdy brat Johnson ją odwiedził, jako siostrę, którą znał z dawnych lat, ona go zwyzywała. Brat Johnson, komentując ten przypadek, powiedział: ta siostra przed Panem umarła z chwilą, gdy zachorowała. I to, co ona teraz robi, to nie jest jej nowe stworzenie, to jej nie obciąża. Ona przed Panem nie istnieje już jako nowe stworzenie z chwilą, gdy ta choroba zrobiła spustoszenie, jakie zrobiła. Więc z tego punktu widzenia, jakby to przenieść to samo na brata Ralfa, to brat Ralf też już nie żyje w swojej funkcji przed Bogiem. Nie sprawuje tej funkcji, bo jest chory. Tak chory, że nie wie, co się dzieje. Na jednej z konwencji, nie tej ostatniej, tylko jakieś pół roku temu, marcowej, bo sobie przesłuchuję amerykańskie konwencje, bo nagrania potem trafiają także i do mnie. Więc na czasie zebrania interesowego, gdy brat Snyder opowiadał braciom o tym właśnie, gdzie brat Ralf się znalazł, że tym w domu i tak dalej, o jej opieki, mówi, że tam na końcu sali jest książka, taka księga, gdzie mogą bracia wpisywać pozdrowienia, życzenia dla brata Ralfa. To wszystko mu zawieziemy. Mówi, ale ja nie wiem, czy on cokolwiek z tego zrozumie. Więc mówię, więc uważam obecną sytuację za część próby ostatnich młodocianych godnych. Jeśli oni są, nie wiem, czy oni są, wyjdzie z czasem. A po co to zresztą wiedzieć nam, prawda? To specjalnie na próby Bóg daje. Bóg wprowadził specjalnie na pewno jakąś niepewną sytuację. Co przez to chce nam powiedzieć? Zobaczymy. Ja dzisiaj nie znam odpowiedzi. Mogę sobie tylko myśleć, ale to mogę myśleć na prywatny użytek, nie żeby komuś mówić, bo każdy musi myśleć sam za siebie. A już na pewno jest to próbą dla obozu Epifanii, tych poświęconych obozowców Epifanii, bo oni na pewno są teraz tutaj na ziemi i oni jako klasa są mocno bardzo próbowani. Także uważam, że powinienem zwrócić na te rzeczy uwagę, gdyż są to oczywiste fakty, które jako lud Boży musimy dostrzegać i nie możemy udawać, że ich nie ma, próbując oczywiście odczytać, co Pan przez to nam chce pokazać. Pamiętajmy, komu się poświęciliśmy, że Panu. Nie patrzmy sekciarsko ani organizacyjnie, bo Bóg nie jest sekciarzem. Nie zbawi żadnego ruchu, żadnego kościoła, żadnego zboru jako całości. Nasz ruch przejdzie do historii wraz z Nowym Przymierzem. To nie będzie tak, że ruch epifaniczny wejdzie do Nowego Przymierza i rozprzestrzeni się na cały świat i w ten sposób napełni się prawdą. Jak wiemy, to on skończy swoją działalność. Nawet jak zachowa wierność do końca, to skończy swoją działalność i przydatność w boskim planie wraz z budzeniem proroków w Izraelu. I to oni. I ci, którzy tam do nich dołączą z młodocianych godnych, ale już będą pochodzili z wszystkich systemów religijnych na świecie. Nie tylko z ruchu epifanicznego. Pojadą tam do Izraela i tam się wzmożnie królestwo. Wspominięcie wszelkich organizacji, wszelkich ruchów, jakie kiedykolwiek były przed Nowym Przymierzem. Więc co Bóg robi, co Bóg zechce zrobić, to jest Jego sprawa. Do nas tylko należy obserwować i nie dać się oszukać. Nie dać się zwieść. Znaczy nie patrzmy sekciarsko ani organizacyjnie, bo Bóg tak nie patrzy i nie zbawia nigdy grupowo. Na przykład nie zbawia wszystkich zgromadzonych wokół Jego sługi. Choćby najwierniejszego. Pamiętam, jak brat Russell odpędzał tą siostrę, żeby się nie trzymała go. Co z tego, że ona się będzie przy nim? Własna, indywidualna struktura wiary i charakteru musi być rozwinięta. Własna. Jak poznać, czy ktoś ma własną strukturę wiary i charakteru? No chociażby po tym, czy ma własne zdanie na temat tego, co widzi. Czy patrzy, co inni? No to ja też tak. To masz własną strukturę wiary i charakteru? Do czasu ci się jeszcze uda. Ale Bóg doprowadzi do takiej sytuacji, że będziesz musiał zająć stanowisko swoje, własne. Bóg zna, ma sposoby. A nie mając własnej struktury wiary i charakteru, zrobisz źle. Popełnisz błąd. Bo będziesz niedorozwinięty. To tak jakbyśmy małe dziecko, prawda, to chronimy, małe dziecko chronimy, tatuś, mama za niego. No i dziecko dobrze, przeżywa różne niebezpieczeństwa, unika, bo mama, tata chronią, bo on jest jeszcze malutki. ale jak kiedyś Bóg by tych zabrał rodziców, no to dziecko, będąc jednak dzieckiem, no zaraz źle skończy. Zaraz padnie po samochód, do dołu, pies go ugryzie, złamie nogę, pośliźnie się, cokolwiek. Trzeba rozwinąć własną strukturę wiary i charakteru, która będzie się w stanie ostać na Panu, nawet gdyby wszystko dookoła się zawaliło. Nawet gdybyśmy zostali sami z Panem. Brad Johnson mówił, że w pojedynkę z Panem i tak jesteśmy większością. No z pewnością. W pojedynkę z Panem. Także bądźmy czujni i nie śpijmy jak głupie panny, bo można coś przespać. Obserwujmy, analizujmy, wyciągajmy wnioski odnośnie woli Boga na nasze czasy, abyśmy się nie obudzili wtedy, kiedy będzie na coś za późno. Pytanie czwarte, bo chciałbym na wszystkie odpowiedzieć. Zostało nam tylko jeszcze dwa. Jak powinniśmy traktować braci w zborze wyłączonych z powodów moralnych, którzy po 6-miesięcznej nieobecności przychodzą do zboru? Sposób ich traktowania nie zależy oczywiście od tego, kiedy przychodzą do zboru. Od razu po wyłączeniu, czy po przerwie 6-miesięcznej, jakiejkolwiek innej. Przy wyłączaniu warto podkreślić, że może być ono, bo to czasami o tym zapominamy, że wyłączenie ze zboru może być z zakazem przychodzenia na zebrania albo bez takiego zakazu. Ja mam cytat, to już znowu będę z angielskiego czytał. Gdzie to jest? A to jest chyba to. Więc tłumaczenie będzie, tak jak zwykle, bardzo takie na bieżąco. To jest tłumaczenie, to jest rok 1983. Podejrzewam, że to w polskim też jest, bo to, co ja tutaj czytałem, to takie rzeczy się gdzieś po polsku już słyszało. Ale teraz to przywołamy i to tutaj wszystkie te wątki będą poruszone. Bracia powinni odmówić prowadzenia interesów z wyłączonymi, nawet jeżeli tak na... przepraszam, źle. Bracia nie powinni, bo to jest negacja, właśnie tak myślę, coś mi się nie składa. Bracia nie powinni odmawiać robienia interesów z wyłączonymi, chociaż nie mają z nimi przestawać. 2 Tesalonicza 3:14 oraz 1 Koryntów 5:9-11. Potrzeba czytać, jak podam to, będę sobie co tam pisze. Może przeczytam. 2 Tesalonicza 3:14, jeden z brzegów, na zasadzie, że pierwszy czytamy. 2 Tesalonicza, tak tutaj muszę z boku sobie Biblię dać, ale idzie dobrze. 3:14. A jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu, w tym liście wypowiedzianemu, baczcie na niego i nie przestawajcie z nim, aby się zawstydził. To akurat byli ci, którzy się przeciwali naukom apostoła. Baczyć na niego i nie przestawać z nim. No ale to w takim razie, żeby był komplet. 1 Koryntów 5 rozdział też odczytajmy, niech będzie. 1 Koryntów 5:9-11. Napisałem wam w liście, abyście nie przestawali z szatecznikami, ale nie miałem na myśli szateczników tego świata, albo chciwców, grabieżców, czy bawochwalców, bo inaczej musielibyście wyjść z tego świata. Lecz teraz napisałem wam, abyście nie przestawali z tymi, którzy się mieli mieć bratem, a jest szatecznikiem lub chciwcem, bawochwalcą, lub oszczercą, pijakiem, grabieżcą, żebyście z takim nawet nie jadali. Tyle. I teraz ten cytat. Ale jak bracia nie prosiliby poganina ani cennika, żeby służył im jako starszy, diakon, czy w jakiejkolwiek innej funkcji w zborze, ani żeby odmawiał modlitwy, czy robił cokolwiek, co ktoś z zewnątrz nie byłby proszony, żeby robić, tak powinno być z tymi, którzy są wyłączeni. W przypadku tych, którzy zostali wyłączeni za mniej poważne grzechy w doktrynie i praktyce, czyli to, że mamy właśnie tak, mniej poważne i bardziej poważne. W przypadku tych, którzy byli wyłączeni za mniej poważne grzechy w doktrynie i praktyce, wyłączenie może być jedynie z przywilejów zgromadzenia. I to jest 6 tom zacytowany w tej Bata Russella, strona 303. A nie ze zgromadzenia samego. Czyli to, co mówiłem, prawda? To czasami się zapomina, bo czasami problem, też czasami to tego nie ma w pytaniu, ale kiedyś miałem pytanie, czy bracia wyłączeni, może nie bracia, ale czy osoby wyłączone mogą przychodzić na zebranie, czy nie? To zależy, jak zostali przez zbór wyłączeni. Czy z zakazem przychodzenia na zebrania, czy bez takiego zakazu, bo jest taka możliwość i taka. Tu w tym cytacie będzie to rozwinięte, zaraz zobaczymy. Czyli w przypadku mniej poważnych grzechów doktryny i praktyki wyłączenie powinno być jedynie z przywilejów zgromadzenia, a nie z samego zgromadzenia. Bracia mówią, no to jest cześć, no to dzień dobry, mówią, ale nie podają rąk, ani nie całują się. Tu w nagasie jest, że bracia całują braci, siostry całują siostry, czyli Amerykanie nie lubią się za bardzo całować, jeśli ta płeć się nie zgadza. Więc bracia działują tak, całują jednych, bracia, siostry, siostry, ale że tego nie ma w przypadku wyłączonych, jak również podawania rąk na zebraniu, tak żeby nie było zrozumiane, że oni podają im prawicę albo święty pocałunek chrześcijańskiej społeczności. ale poza miejscem zgromadzenia, zależnie od postawy tych wyłączonych oraz bliskości poprzedniego pokrewieństwa, bracia w niektórych wypadkach podają ręce i całują ich. Ze zrozumieniem, a często nawet z wyrażeniem słownym, że nie robią tego jako akt braterskiej społeczności. Czyli poza zborem mogą naszych być sąsiadami, pracownikami w pracy, więc wtedy ta relacja nie następuje. Wyłączeni nie powinni być zapraszani na posiłki ani społeczność do domu braci, a bracia nie jedzą z nimi. W przypadku, tak, z wyjątkiem rodzin, członków rodziny naturalnej albo w przypadku innych relacji, na przykład pracownik-pracodawca. No, może być na przykład jakiś posiłek w pracy. Chociaż oczywiście, jeśli ktoś wyłączony przyszedł do czyjegoś domu i był głodny, to dano mu jedzenie. Wyłączone jednostki, jeśli zachowują się odpowiednio, mogą uczęszczać na zebrania, jeśli chcą. Jednak są proszone, żeby siedzieć cicho na zebraniu, chyba że chcą powiedzieć o swojej pokucie. A często także siadają z tyłu sali zebrań. Każdy możliwy wysiłek jest podejmowany z miłością, szczególnie przez starszych, przez osobisty kontakt lub telefoniczny, żeby ich napominać i pomagać do poprawienia się duchowego. Szczególnie, żeby sobie zdali sobie sprawę z tego, gdzie popełnili błąd i żeby doprowadzić ich do wyrażenia pobożnej skruchy, pokuty oraz pragnienia, by być przywróconym do braterskiej społeczności. A jeśli wyrażenie pokuty zostało przez nich uczynione, nawet ogólne, bez przepraszania za każdy szczegół popełnionego zła, bracia w chrześcijańskiej miłości powinni im z łatwością przebaczyć i przywrócić do społeczności ze szczególnymi wyrazami miłości. Ale jeśli ci wyłączeni próbują w miejscu zebrań usprawiedliwiać swoje złe postępowanie, zdobywać sympatyków albo prowadzić pracę przesiewawczą, odciągać uczniów za sobą, są proszeni ugrzecznie, ale zdecydowanie, żeby przestali i byli cicho, albo żeby wyszli. W ten sposób symboliczny kwas nie jest dopuszczany do miejsca zebrań. Jeśli przychodzą na pamiątkę, chleb i wino nie są im podawane. Tu jest odniesienie do tomu 11 epifanicznego, mamy strona 208, można sobie zajrzeć. Bardzo nieporządni, niepokutujący wyłączeni są proszeni po to, żeby nie przechodzić na zebrania, a jeżeli już tam się znajdą, są proszeni, żeby wyjść. W niektórych przypadkach są oni wykluczani przez niektórych braci, może tak, są wyłapywani przez niektórych braci w drzwiach i uniemożliwia im się wejście na zebranie. To w niektórych przypadkach. Sposób potraktowania wyłączonych różni się zależnie od postawy słów i czynów. Ich postawy słów i czynów. Jeśli ktoś przerwał grzeszne postępowanie, z powodu którego został wyłączony, to jest to brane pod uwagę. A wyłączona osoba jest traktowana lepiej i więcej wysiłków jest podejmowanych, żeby z miłością doprowadzić ją do wyrażenia pokuty i ponownego przywrócenia do społeczności. Jeśli postawa wyłączonych jest mniej buntownicza, mniej samousprawiedliwiająca siebie, mniej oszczerca lub pozbawiona miłości, traktowanie jest lepsze niż w przypadku odwrotnym, kiedy postawa jest inna. Jeżeli jest inna ta postawa, czyli są bardziej buntowniczy, usprawiedliwiający samego siebie i tak dalej, są traktowani z większą stanowczością i surowością i większym wykluczeniem lub totalnym wykluczeniem ze zgromadzenia, z miejsca zgromadzenia. Ponieważ każdy, i ostatni akapit krótki, ponieważ każdy zbór jest panią na swoim własnym terenie, traktowanie wyłączonych różni się w pewnym stopniu, zależnie od zboru i braci, którzy próbują trzymać się odnośnie nauk brata Russella, przy czym niektórzy obierają bardziej surowe postępowanie w postępowaniu z takimi, a niektórzy łagodniejsze. Tyle. Myślę, że ten cytat odpowiada na wszystkie pytania, które ktoś mógłby mieć na temat tego, jak należy traktować wyłączonych, którzy przychodzą do zboru. Czyli jeśli nie mają zakazu przychodzenia do zboru, bo swoją obecnością nie robią, nie powodują powodów, to mogą przyjść, natomiast nie powinni być pytani jak bracia, tak jak tam było czytani, czyli nie ma podawania rąk i nie ma pocałunków miłości, żeby nie zostało odebrane, że są traktowani jako pełnoprawni bracia. I ostatnie, piąte pytanie. Jakimi argumentami brat Joli uzasadnia twierdzenie, że ostatnie spłodzenie z ducha nastąpiło 16 września 1914 roku? To akurat nie brat Jolly tak powiedział, tylko brat Johnson podał datę 16 września 1914. Zrobił to w trzecim tomie epifanicznym. Mamy ten tom, strona 440. Ja sobie ją tutaj wydrukowałem. Tam jest akapit 42 na tej stronie, który o tym mówi. To są bardzo szczegółowe rzeczy. Ja tylko zacznę ten cytat i lekko go skończę, bo wywody brata Johnsona są bardzo szczegółowe. Do 10 miejsca po przecinku wylicza pewne rzeczy. Można sobie w domu poczytać, ale wczytajmy się w początek i koniec. Przechodzimy obecnie do udowodnienia przy pomocy piramidy, czyli przy pomocy piramidy ta data się wzięła i brat Johnson nie podał w trzecim domie epifanicznym, strona 440. Przechodzimy obecnie do udowodnienia przy pomocy piramidy dat 16 września 1914 i jeszcze 18 lipca 1920, ale ta nas druga nie interesuje. Naszym pierwszym problemem jest odnalezienie odległości w calach piramidalnych od spodu stopnia do punktu, w którym rzut linii posadzki styka się w litym kamieniu stopnia z pionową linią południowej ściany Wielkiej Galerii. Brat Edgar na stronie takiej przy pomocy trygonometrii podawiono nam jako 68,065 brytyjskich cali. I tam potem przelicza, nie będę tego czytał, bo tego jest dużo. I idę już do końca. Odejmując więc wspomniane wyżej 8 dni, 9 godzin, 35 minut i 18 sekund od godziny 16:47 w dniu 24 września 1914 stwierdzamy, że rzutowana linia kończy się w miejscu wskazującym na godzinę 7:12 rano 16 września 1914 roku. Czyli nie tylko podał datę, co ale godzinę i minutę. 7:12 rano. 7:12, no bo można każdy milimetr zmierzyć. 7:12 rano 16 września 1914 roku. Najwyraźniej w tym czasie, symbolizowanym przez koniec rzutu linii posadzki w Wielkiej Galerii, została spodzona ostatnia jednostka dla celu wysokiego powołania. A w rezultacie skończyło się rzęcie, lecz nie pokłosie. Począwszy od tego czasu, droga kościoła była cięższa, co jest symbolizowane pięciem się linii do wierzchu stopnia. W tomie trzecim, no na stronie 399, zostawię to jeszcze dla zainteresowanego, jest taki malutki wykresik. Ten malutki wykresik pokazuje pewien stopień. Ja też widzicie, prawda, że napisałem daty różnych punktów, tam wpisałem na ten wykresik. Ten, kto zadał pytanie, sobie będzie mógł zobaczyć. Ta data, która interesuje, to pokazana tutaj, prawda? Tam, gdzie ten taki jest punkcik czerwony i też na czerwono dam, to jest ten 16 września 1914 rok. To jest ten punkt, o którym brat Johnson mówi, czyli punkt, w którym, to jest Wielka Galeria, a tu idzie tam pion i ona tutaj się, a tu jest schodek, posadzka do pokoju króla. I ona wiadomo, tu się kończy, więc to, a to z góry, o to D w dół, to jest przedłużenie ściany Wielkiej Galerii. Więc jak się przedłuży Wielką Galerię w dół i tutaj posadzkę Wielkiej Galerii, ściany Wielkiej Galerii z posadzką jak się przedłuży, to one się tutaj gdzieś spotykają w tym miejscu. Oczywiście tego punktu nie ma, bo on jest w litym kamieniu. Jego nie widać, ale on tutaj jest. Jakby to wyliczyć przedłużenie, to wskazuje na tą datę i od tego miejscu kościół przed Wielką Galerią tak pod górę, a tutaj jeszcze mocniej w górę. I od braci Edgarów, no bo też mam ich te książki. Wziąłem taki rysuneczek, wziąłem kopię jeszcze innym, żeby braterstwo zobaczyli na szerszym planie, bo ktoś powie o ten schodek, ale to jest to jakiś trójkąt narysowany. Skąd to jest wyjęte, prawda? Ja sam nie wiedziałem. Także no, cieszę się, że ktoś zadał takie pytanie, bo sobie musiałem poszperać. Więc to jest ten schodek tutaj na tym miejscu. Nie mam nic do pisania, żeby wziąć i pokazać. To nic, będę palcem pokazywał. Jest tam coś tutaj? Nie.
Nie, to wskaźnik.
To za dłużej. Nie, to palce będę pokazywał. Więc tutaj mamy tę Wielką Galerię, ona tutaj idzie sobie. Tu jest ta południowa ściana Wielkiej Galerii. Jak widzimy, ona tu się kończy, prawda? Galeria, tu ma ścianę. Tu trzeba się schylić w dół i przejść dalej, prawda? Przeciągnąć i pokój króla. Więc to ten punkt, o którym mówimy, to jest punkt, którego tu nie ma. Bo ta galeria tu dochodzi, tu jest schodek, on idzie do góry i schodek skręca, a brat Johnson tutaj, o teraz zawiasu możecie widzieć, ten schodek, tak? Wielka Galeria, schodek do góry. I on tą linię tutaj pociągnął dalej i tu w litym kamieniu południowa ściana Wielkiej Galerii przedłużona w dół spotyka się z przedłużeniem rzutu tej Wielkiej Galerii, to jest ten punkt. O, tak jakby tą linię przedłużyć do góry dalej, a Wielką Galerię tutaj w dół. I one się gdzieś tutaj pod spodem, gdzie mam parę, tutaj mniej więcej spotkają. I to jest właśnie ten punkt. O, oni spotkają. Jak ten punkt się wyliczy, biorąc pod uwagę długość Wielkiej Galerii, woli ta data. I tylko na podstawie Wielkiej Galerii można byłoby dzień i godzinę odnaleźć. No, jakiś brat albo siostra wstała wcześniej rano i w jej umyśle, w jej sercu powstało pragnienie poświęcenia się Bogu. A że była najbardziej wierna z tych, którzy czekali na koronę, bo wiemy, że w tym czasie korony były wszystkie zajęte. jak się zwaniała jakaś korona, bo ktoś był niewierny, to korona trafiała do kogo? Do najbardziej wiernego z młodocianych godnych. Więc siostra, która była, albo brat, który był póki co młodocianym godnym, mógł takim na zawsze pozostać, ale, powiem żartobliwie, na jego szczęście ktoś koronę stracił. I mówi, o jest, zwolniła się korona, patrzę po wszystkich moich młodocianych godnych, najwierniejszy jest z nich ten. Proszę bardzo, jest wolna korona, dostajesz. 7.12 rano, 16 września 1914 roku. I po tym, po tej dacie, Bóg już wiedział, że nikt korony nie straci i nie będzie potrzeby zastępować ubytków żadnych, bo w tym poddacie nie miało być ubytków. Zauważmy, ciekawa rzecz jest z tym związana. Ktoś powie, a dlaczego to nikt potem miał już nie odpaść? Bo w przeciwieństwie do spadzania wieku Ewangelii, spadzanie po ustaniu wysokiego powołania, prawda, czyli po roku 1871, odbywało się w sposób zupełnie inny. Bóg nie spadzał kogoś, kto się poświęcał Bogu, tak jak to było do tej pory, tylko Bóg spadzał kogoś, kto już w poświęceniu jako kandydat do młodocianych godnych przebył ileś lat. Czyli można było powiedzieć, już się sprawdził. Wobec tego, nie wiem, czy to jest prawda, ale można założyć, że albo nikt, albo bardzo niewielu z tych młodocianych godnych, którzy brali zwalniane korony, upadł. Może też upadł, ale na pewno procent upadających był znacznie niższy niż wcześniej. Bo jak ktoś się poświęci Bogu i w przypływie swojego entuzjazmu od razu dostanie spłodzenie z ducha, potem różnie z nim może być. Ale jak ktoś pobył 5, 10, 15 albo i dłużej lat w poświęceniu, już przeszedł przesiewania, jakie się przetaczały, barbura od samego początku, prawda, można powiedzieć, parouzji i następne, i potem się korona zwolniła i on ją dostał, mając już staż 5, 10, 15-letni, no to on już był zahartowany. Jeżeli ktoś z nich miał odpaść, to już może odpadł wcześniej. Więc Bóg najwierniejszym z tego grona dawał tę koronę, dlatego ci bracia później, bo to kiedyś takie dostałem pytanie, jak to jest możliwe, że tracili korony, a w 1914 roku została dana ostatnia korona, ostatnie spłodzenie z ducha, a maleńkie statko było na ziemi do 1950 roku. Mówi, ile to lat? I przez tyle lat nikt nie upadł? Nikt korony nie stracił? No, pytanie mądre, logiczne. No, jak to możliwe? Przez ile to jest lat między 14 a 50? No, 30 chyba 6, tak? Przez 36 lat nikt nie stracił korony i nie było potrzeby uzupełnić? No nie. No, a jak to możliwe? No właśnie tak to możliwe. Że ci, którzy dostawali korony po roku 1881, to dostawali nie ci, którzy się właśnie poświęcili, tylko ci, którzy już byli od iluś lat poświęceni. I była tam wymiana, szła wymiana, a w 2014 roku dostał ostatni. Znamy przypadek brata Armstronga, prawda, z Anglii, który właśnie w tym czasie się poświęcił Bogu. I miał nadzieję, że jako już po zamknięciu ogólnego wysokiego powołania, ale w czasie, kiedy jeszcze korony były uzupełniane, jeżeli ktoś się tracił. Czyli przed 14 rokiem się poświęcił. I miał nadzieję, że może jakaś korona do niego trafiła. A gdy brat Johnson zmarł, było wiadomo, że nie trafiła, no bo koniec malutkiego statka. To miał nadzieję, że może trafiła do niego jedna korona, tylko że był troszeczkę niewierny w swoim poświęceniu i poszedł do wielkiej kompanii. Stał się tytuszem korony. Więc z nadzieją czekał na brata Jolego. Czy on umrze pierwszy, brat Jolly, czy ja, brat Armstrong, prawda? Okazało się, że brat Jolly umarł. Ogłoszona została koniec pracy wielkiej kompanii. I się okazało, że on też nie jest w wielkiej kompanii, że jest jedynym młodocianym godnym. I tak przeżył takie dwa zawody, prawda? Mając nadzieję na bycie w najwyższej klasie, okazało się, że w ogóle nie był nowym stworzeniem. No i teraz możemy sobie, a brat Armstrong to był bardzo wierny brat i pokorny, cichutki i można powiedzieć, i nie znalazło się dla niego żadna korona, no bo oni nie stracił, on nigdy jej nie dostał, prawda? A nie był członkiem której śmierci. On nigdy nie dostał. To tylko pokazuje, jakie są wysokie boskie wymagania. Jeżeli taki brat Armstrong, poświęcony przed 14 rokiem, wierny całe życie, wykłady nam mówił, prawda, i do nagrania mamy do tej pory jego wykładów, prawda, i widać było, że to był taki prosty, zwykły, szczery brat, który był wierny do końca swojego życia, jak czytałem jego ostatnie chwile, jak przychodzili bracia go pocieszać w jego chorobie przed końcem życia, no to właściwie nie mieli okazji go pocieszać, bo to on ich pocieszał królestwem, wizjami, perspektywami. Żył ten w ostatnich chwilach, prawda, swojego życia. Więc i nie znalazła się wolna korona dla niego. Nie dlatego, że to świadczy przeciwko niemu, to tylko pokazuje, że byli jeszcze wierniejsi od niego. Jak się korony zwalniały, no to brat Armstrong może tam był w kolejce. Jak się jeszcze 100 zwolni, to bracie Armstrong mówi, ty też dostaniesz, ale jeszcze jest 100 przed tobą, albo iluś tam, prawda. Pokazuje, jakie są wymogi. Bo naprawdę u Boga są bardzo wysokie wymagania. Nie przeceniajmy tych wymagań, bo jest nawet tutaj napisane o naszym Panu, że synemu, własnemu synowi nie przepuścił, więc na pewno nie przepuści nikomu innemu, że Bóg jest, stoi na po stronie zasad i nie ma znajomości, nie ma żadnych względów. Bezwzględna sprawiedliwość, oczywiście okraszona miłosierdziem, ale jeżeli miłosierdzie zostanie wykorzystane i zostanie zmarnowane, to nie ma Boga przeproś. Tak jak mamy zachętę słowa naszego Pana. Pogódź się z przeciwnikiem Twoim, dopóki jesteś z nim w drodze. Bo jak dojdziesz do końca drogi, to przeciwnik Cię wrzuci do więzienia i tam poniesie szkalę. Tym przeciwnikiem jest, no może nie tyle Bóg, co boskie prawo, ale możemy powiedzieć boskie prawo Jego. Pogódź się z nim, to znaczy doprowadź się do harmonii i zgodności z Bogiem. Dopóki jesteś w drodze, to znaczy dopóki jeszcze masz czas rozwijać swój charakter, poprawić to, co jest złego, bo jeszcze nie masz podsumowania. Jak przyjdzie podsumowanie, nie będzie czasu na poprawę. Czy Judasz się poprawił tym, że się powiesił i oddał, a wcześniej oddał srebrniki? Tym się nie poprawił. Jak przychodzi egzamin, to czy uczeń może poprawić stan swojej wiedzy? Na egzaminie będzie się może starać jak najlepiej chce. Może się dwoić i troić i tak obleje. Jeżeli przed egzaminem nie poczynił starań, żeby się do tego egzaminu przygotować. I Dwarzosz też pisze, próba, kiedy przychodzi próba ta końcowa, która ma nas podsumować, ona nie jest po to, żeby nas rozwijać. Próba ma na celu pokazanie tego, co do tej pory rozwijaliśmy i jak się rozwinęliśmy. Czym jesteśmy? W czasie próby nie ma postępu w charakterze. Czas próby obnaża tym, to, co było do tej pory. Jeżeli w czasie próby wychodzi wynik zły, jest nie do naprawienia. Oby to nigdy nie stało się w naszym przypadku. Tego życzę braterstwu i sam pragnę. Dziękuję za uwagę. Tutaj te materiały, które są ewentualnie do zestawienia, zostawiam. Jakby ktoś chciał skorzystać, tak jak mówiłem, tutaj nie będę ich zabierał. I niech Pan nam wszystkich pobłogosławi z tych rozważań. Dziękuję za uwagę.